Witajcie. Dziękuję za zaproszenie do kamieniołomów. Kamieniołomy to na pewno męska robota, tak się wydaje. Dzisiaj będzie o tożsamości. Już mniej więcej godzinę temu mieliśmy takie wprowadzenie o tym, że tożsamość ma co najmniej dwa wymiary, co najmniej dwa takie poziomy. Jeden po prostu coś, co wzięliśmy, dostaliśmy w spadku. To nasze korzenie, nasze pochodzenie, na coś, co właściwie nie mieliśmy wpływu. Oraz ta druga część to, na co mamy wpływ. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób funkcjonujemy, jak pracujemy nad sobą, jak się zmieniamy i też to tak razem to funkcjonuje. Ja swoje nazwisko zawdzięczam swoim przodkom. Nazywam się Robert Olender, tak jak Holender, tylko bez H. I to jest prawdziwa historia, że mniej więcej 400 lat temu moi przodkowie osuszali tereny dzisiejszej Ukrainy i były tam całe wsie Holendrów, no a później ich przerobili na Olendrów. Także to jest coś, co dostałem w spadku jako ta część tożsamości, to kim jestem, na które w zasadzie nie miałem wpływu, bo nazwisko mam oczywiście po rodzicach. Także dzisiaj zajmiemy się bitwą o tożsamość. To, jak wiecie, jest druga część. Plan jest taki, żeby trochę poopowiadał o tym, jak ja widzę. Ja oczywiście nie wyczerpię tematu tożsamości, natomiast jak to widać, jak się do tej bitwy przygotować, co jest potrzebne do tego, żeby po prostu funkcjonować najlepiej jak się da. Później chciałbym pokazać, przedstawić pewien pomysł, jak można się do tej bitwy o tożsamość przygotować. I mam nadzieję, że na końcu wyjdziemy stąd chociaż z tym pierwszym krokiem, co zrobić, co zmienić, aby tą bitwę wygrać, aby to po prostu lepiej funkcjonowało. Bo bitwy nie toczy się przed telewizorem, nie toczy się gdzieś z pilotem w ręku, w ciepłym mieszkaniu, w kapciach, tylko tak jak tutaj widać święty Jerzy, może trochę mniej widać, ale w każdym razie tutaj święty Jerzy walczył ze smokami, tak jak tutaj Rubens go namalował, po to między innymi, żeby uratować dziewicę, bo jak podanie głosi, ten smok zaczaił się gdzieś u źródła wody dla pewnego miasta, właściwie całego królestwa, no i życzył sobie, żeby pożerać dziewicę. Nie wiem, czy dziewice inaczej smakują niż nie dziewice, ale tak w każdym razie było, więc święty Jerzy walczył i udało mu się pokonać smoka. Więc my też dzisiaj zajmiemy się trochę tymi smokami, zajmiemy się tym, jak sobie z nimi radzić i jak po prostu wygrywać. W zeszłym tygodniu, przepraszam, miesiącu, był pierwszy cykl z bitew i to była bitwa o wiarę i prowadził ją Jacek Szempliński. Tak się złożyło, że kilka lat temu biegałem kiedyś z Jackiem na porannym treningu, ponieważ lubię biegać, Jacek też. No i tak biegaliśmy sobie w okolicy Zakopanego rano. No i tak już nam się trening skończył, to już tak szliśmy do hotelu i zapytałem Jacka, czy trenuje do jakiegoś konkretnego maratonu. Ja wtedy przygotowywałem się bodajże do maratonu we Wrocławiu, a Jacek powiedział, że w zasadzie tak, ale i nie. Więc ja zrobiłem taką dosyć dziwną minę, mówię, jak to tak i nie. On mówi, bo wiesz co, bo maratony organizowane są w niedzielę. A dzisiaj one już stały się właściwie komercyjnym przedsięwzięciem, dlatego mi to nie pasuje. Dla mnie niedziela jest dniem świętym, dniem pańskim, żeśmy ją przeznaczyli razem z rodziną do innych celów. Dlatego ja trenuję regularnie do maratonu, tak jak z tobą dzisiaj, ale biegnę w sobotę swój prywatny maraton. W ogóle bez sędziów, bez czasów, po prostu biegnę 42 kilometry dzień przed. I powiem wam, że wtedy tak sobie pomyślałem, że ten facet kawałek swojej rzeczywistości poukładał. Można się z nim nie zgadzać co do interpretacji, ale jakiś fragment swojego życia miał ułożony i to jest coś, za co go no, w jakimś sensie można podziwiać. Ja przyjechałem do was z Bydgoszczy kawał drogi, muszę powiedzieć. W tym roku obchodziliśmy 30. rocznicę ślubu. Mamy dwoje dzieci. Nasz syn założył już rodzinę, a córka jeszcze studiuje. I żeby zacząć temat dotyczący tożsamości, chciałem podzielić się taką oto historią, która przydarzyła mi się w zeszłym miesiącu. Tak się złożyło, że przez pewien czas przebywałem w jednym miejscu z pewnym młodym chłopakiem, który nosił na szyi krzyżyk. No i ja go w pewnym momencie zapytałem, mówię, czy ten krzyżyk to jest coś, czy to jest zwykła ozdoba, czy trochę więcej. I on wtedy od razu powiedział, nie, to jest dla mnie coś więcej, to nie jest tylko ozdoba, ale wiesz, Robert, ja nie chcę mieć nic wspólnego z Kościołem. Trochę się zdziwiłem, że ten krzyżyk, a tu od razu taka deklaracja, że nie chcę mieć nic z Kościołem. No i zaczął mi opowiadać, jak to kilka lat wcześniej był w Anglii i pewnej niedzieli wybrał się do kościoła. I tak widzę już taki błysk w oczach, z zachwytem opowiada, jakie to było fantastyczne przeżycie. Mówi, wiesz co, tamten kościół jest w ogóle jakiś inny. Przyszedłem tam, każdy się ze mną witał, siedzenia były wygodne, takie prawie jak w kinie. Było tam fantastyczne nagłośnienie, były telebimy, była muzyka, było po prostu wszystko tak fantastycznie zorganizowane. W pewnym momencie, tak jak tutaj dzisiaj, zbieraliśmy na tace, ale za chwilę, on tak określił, takie ichniejsze babcie moherowe policzyły to wszystko i dosłownie jeszcze w czasie tego spotkania wyświetlili nam wszystko, że na przykład zbierają 2000 funtów na remont salki, że dzisiaj zebrali 290, dotychczas udało się uzbierać 1600, brakuje nam jeszcze 400 i już. I tyle nam jeszcze brakuje. I on w tym momencie powiedział, Robert, a czy to u nas by też tak nie mogło być? Czy nie mogło być takie właśnie wszystko transparentne, takie otwarte, takie po prostu inne? No jak skończył tą opowieść o tym zbieraniu tych datków, to ze smutkiem zaczął opowiadać o różnych rzeczach, które mu się nie podobają w naszym kościele w Polsce, o jego różnych wadach. Wymienił chyba listę wszystkich możliwych grzechów, tego, co gdzieś mu doskwiera. I ja w pewnym momencie zapytałem go, wiesz co, Marcin, a powiedz, a kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? I on tak w pierwszym odruchu powiedział, jest dla mnie Panem i Zbawicielem. Ale za chwilę zaczął kontynuować, to widziałem, że zaczął się plątać. I pod błahym pretekstem skończył tu mówić dalej i skończyło się jakby tutaj nasze spotkanie. Czyli widać, że dużo jeszcze było potrzeba do tego, żeby on sobie poukładał pewne rzeczy, to kim jest, w co wierzy, jakie są dla niego rzeczy ważne. Ja dzisiaj na tym spotkaniu chciałbym tak pokazać parę takich myśli, nie od strony Kościoła, nie od strony nawet, odwołam się później do Pisma Świętego, ale tak nawet spojrzeć, jak na to mogą patrzeć po prostu ludzie, zwykli ludzie, którzy normalnie pracują, funkcjonują w takim cywilnym, tak jak wy tutaj i ja też. Jednym z nich jest profesor Jordan Peterson, którego kiedyś dziennikarka zapytała, panie profesorze, czy pan wierzy w Boga? A on nie odpowiedział wprost, tylko jak widać odpowiedział, żyję tak, jakby Bóg istniał. Czyli on jako naukowiec określił tutaj tą swoją tożsamość taki może nie wprost. Podobny przykład z naszego polskiego podwórka. Człowiek, profesor Krzysztof Meissner, który prowadzi fantastyczne wykłady z fizyki teoretycznej, zapytany kiedyś, jaki jest jego stosunek do wiary, odpowiedział, że istnienie praw fizyki jest dla mnie niemal dowodem istnienia transcendencji. On w czasie swoich wykładów, gdy opowiada o fermionach, gdy opowiada o bozonach, leptonach, kwarkach, czyli o modelu standardowym, mówi, że dla niego jako naukowca wszystkie te wielkości nie mogłyby istnieć tak sobie, przypadkowo, że gdyby nie to, że istnieje coś więcej w życiu, istnieje pewna transcendencja właśnie, jak on to określa, czyli pewna duchowość, to po prostu ten świat by nie istniał, my byśmy nie istnieli, byśmy się przez przypadek tutaj nie mogliśmy się się znaleźć. I to, co związane jest z tożsamością, tak jak już wspomniałem, to są też pewne rzeczy związane z naszymi korzeniami. I możemy się zastanawiać, czy my jako ludzie się właściwie zmieniliśmy na przestrzeni wieków. To może wydać się trochę dziwne, ale skłaniam się ku takiemu twierdzeniu, że w takich dziedzinach jak miłość, nienawiść, jak rzeczy związane z zazdrością, z wszystkim tym, co związane jest z naszą wiarą, to tak naprawdę niewiele żeśmy się zmienili. My oczywiście dzisiaj w porównaniu z naszymi przodkami szybciej się poruszamy, mamy internet, mamy smartfony, możemy funkcjonować zupełnie w innym świecie, ale czy tak naprawdę zmieniliśmy się w takiej swojej istocie, w tej swojej ludzkiej tożsamości? Czy ojciec, który obserwował 2000 lat temu, jak jego dwuletni synek zaczyna biegać, jak jego jednoroczna córka zaczyna mówić, to czy on się czymś różnił ode mnie? Czy różnił się czymś od mojego dziadka? Tutaj jest mój tata, już nieżyjący. Czy my inaczej reagujemy na to, jak widzimy, jak postrzegamy rzeczywistość? Pozwólcie, że trochę popiję. Bo niech nas nie zmyli to, żeby dzisiaj tacy jesteśmy sprytni, tacy nowocześni. Tak sobie wyobrażam, że być może za 100 lat ludzie po nas będą się zastanawiać, jacy to my byliśmy prymitywni. Na przykład, jaki to zupełnie nieracjonalny sposób jest, żeby zapisywać swoje myśli, stukając na klawiaturze. Nie? Przecież wystarczy zbliżyć tutaj swoje myśli do jakiegoś mind recordera, taki, który będzie za 100 lat, i on nam to wszystko sam zapisze. Po co się męczyć, stukając gdzieś na klawiaturze? I zmierzam do tego, że jak spojrzymy tutaj na opowieści biblijne, jak spojrzymy na Pismo Święte, to możemy sobie zadać pytanie, czy te informacje zawarte w Słowie Bożym, czy to są tylko jakieś przypowieści, czy to są jakieś historie, które w jakiś sposób mają tutaj, że tak powiem, określać pewne rzeczy związane z początkami nas jako ludzi, czy jak niektórzy twierdzą, są to pewne takie opowiadania, które mają manipulować nami, które mają ciemny lud, że tak powiem, manipulować i po to, żeby uzyskać nad nimi władzę. Myślę, że warto się zastanowić, czy historia biblijna Adama i Ewy to jest coś, co zupełnie nie ma żadnej wartości, co dla nas nie powinno mieć dzisiaj znaczenia, bo jesteśmy w końcu dużo, dużo później i potrafimy dużo więcej. Czy jednak one mają w sobie jakieś mądrości? Czy te historie przekazują nam pewne myśli? Chociaż może ich forma jest dosyć taka prosta, to czy historia wypędzenia z raju, czy historia dwóch braci, Abla i Kaina, którzy mieli dosyć duży spór, prawda, i jeden zamordował drugiego. Czy wreszcie historia opisująca wieżę Babel, czy historia Arki Noego, który budował Arkę i uratował siebie, rodzinę i zwierzęta przed potopem. Czy jak czytamy o Mojżeszu, który zbliżył się do gorącego krzaku. Czy to są historie, które coś dla nas powinny znaczyć, czy to jest coś, co po prostu jest tylko taką ciekawostką opisaną, jak niektórzy stwierdzają, są to po prostu pewne mity i można je w zasadzie przyrównać do mitów greckich, bo taką podobną mogą mieć wartość. I jak myślimy o bitwie, to dobrze jest, żebyśmy we właściwy sposób ocenili, kto jest naszym przeciwnikiem. Bo jak pomylimy naszego przeciwnika, jak nie przygotujemy się dobrze do tego, z czym mamy się zmagać, no to potem wynik naszych zmagań może być nie taki, jakbyśmy chcieli. Dobrze jest też poszukać sprzymierzeńców i zastanowić się, kto może nam pomóc i jak my sami możemy zacząć po prostu tą naszą bitwę o tożsamość, kim jesteśmy, po co funkcjonujemy, jaki jest cel naszego życia, po co rano wstajemy z łóżka, po co idziemy do pracy i dlaczego te wszystkie zmagania dziś się pojawiają. I chciałbym teraz taki fragment przytoczyć, pewną rzecz, żeby zobrazować to, z czym się dzisiaj zmagamy. Jest to hasło postmodernizm, albo inaczej nazywany ponowoczesnością. Podejrzewam, że niewielu z nas chciałoby takie dzieło mieć u siebie w domu, ale z drugiej strony, jak sobie można przeczytać, zostało ono sprzedane za 46 milionów dolarów. Rok temu równo, bo to 15 listopada 2017 roku. No tak, niektórzy się uśmiechają, bo faktycznie, tym bardziej jak się człowiek sobie uświadomi, że ten obraz ma wymiary takie, że nie zmieściłby tutaj się, bo on miał chyba 5 na 4 metry, więc podejrzewam, że autor tutaj, Edwin Parker, musiał go jakąś miotłą malować, no bo to miał tak 4 metry do góry. W każdym razie, jeżeli patrzymy na postmodernizm i z punktu widzenia na przykład sztuki, no to wydaje się, że to nie jest groźne. No bo ktoś kupił taki obraz za te 46 milionów dolarów, prawdopodobnie licząc na to, że kiedyś na tym zarobi, że jest to być może bardzo ryzykowne, ale opłacalna dziś tutaj inwestycja. Natomiast postmodernizm, jak się mu przyjrzymy, ma korzenie marksistowskie, ma korzenie w feminizmie, ma korzenie takie, które związane są no, z takim zupełnie innym sposobem myślenia. I między innymi postmodernizm, teraz będzie tak krótko trochę może taka filozoficzna tutaj część, on zakłada, że jest wiele interpretacji, że nie ma rzeczy pewnych, że każda idea jest tak samo możliwa. Między innymi jedną z idei postmodernizmu jest to, że wszystkie religie są takie same. Że być może niektórzy słyszeli z was o takim przyrównaniu do słonia, że ślepcy dotykają słonia z różnych stron i jedni dotykają jego trąby, inni dotykają nogi, jeszcze inni dotykają ogona. I to jest tak, że każda religia dotyka tego słonia, ale widzi go trochę inaczej. Czyli tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak pewność wiary, pewność religii, jak określenie właśnie takiej naszej tożsamości, że w zasadzie możemy sobie samemu interpretować różne rzeczy. I tutaj jest z jednej strony jest trochę racji w tym, że możemy mieć bardzo wiele interpretacji, ale czy to, że mamy wiele interpretacji, oznacza, że one wszystkie są dobre, że są prawidłowe? Na przykład jest pewnie wiele sposobów, tak jak tutaj jesteśmy, na to, jak wychowywać dzieci. Ale są takie sposoby, które mogą się tragicznie skończyć. To, że ktoś wymyśli sobie, że na przykład 7-latek może w zupełnie dowolnym miejscu grać w piłkę, to nie znaczy, że tak powinno być. Bo jak sobie wymyśli, że będzie tą piłkę kopać na dachu wieżowca albo na środku autostrady, no to rozumiemy, że to się może bardzo, bardzo źle skończyć. I postmodernizm przemyca jeszcze taką jedną prawdę, że wszyscy jesteśmy równi i na dodatek identyczni. I o ile możemy się zgodzić z tym, że jesteśmy równi, jeżeli chodzi o nasze prawa, o to, co możemy tutaj, że jesteśmy stworzeni na równo mężczyźni, kobiety, na obraz i podobieństwo Boga, o tyle już zakładanie, że jesteśmy identyczni, już jest już jest pewnym nadużyciem, bo my jesteśmy równi, ale różni. I chciałem tutaj podkreślić, że mam na myśli to, że jeszcze raz, że mamy oczywiście równe prawa co do stanowienia o sobie, ale przecież się różnimy. A ktoś może teraz zastanowić, Robert, ten postmodernizm, co on ma wspólnego z moim życiem? Jest prawdopodobne, że jeżeli ktoś się nie zajmuje sztuką, kulturą na co dzień, to nawet nie używał tego u siebie w pracy, nigdy w życiu nie użył. Tylko, że chodzi o to, że postmodernizm zaczyna ingerować w wychowanie naszych dzieci, w kulturę, w to, w jaki sposób jesteśmy postrzegani, w jaki sposób układane są różne rzeczy związane z naszym funkcjonowaniem. I tam się zakłada, że na przykład ta dowolność, że możemy różnie interpretować, różnie wybierać, że nie ma jednej stałej idei, nie ma jakiejś jednej prawdy, której moglibyśmy się odnieść. Między innymi, że płeć jest też jak słyszymy coraz częściej, też kwestią wyboru, że to nie zależy od tego, jak przyszliśmy na świat, z czym się urodziliśmy, tylko po prostu jest to pewna rzecz względna. I teraz takie dwa przykłady przeczące temu. W pewnym przedszkolu zrobiono taki eksperyment polegający na tym, że dzieci, które pierwszego dnia przyszły do przedszkola, bo to było na początku września powiedzmy, podzielono osobno chłopcy i osobno dziewczynki. Było tak, że przygotowano specjalne dwa pomieszczenia i te pomieszczenia były bezpieczne, tak żeby dzieci sobie nie zrobiły krzywdy, ale w tych pomieszczeniach zostawiono dzieci same sobie. W jednym pomieszczeniu były osobno dziewczynki, osobno chłopcy. Były tam lustra weneckie, więc można było obserwować tutaj tych przedszkolaków. I co się okazało? Dziewczynki, które pierwszy raz się ze sobą spotkały, momentalnie, jak tylko zostały same, zaczęły między sobą rozmawiać. Zaczęły się przedstawiać, jak to ma na imię, jak ma na imię mama, tata, rodzeństwo, gdzie mieszkają, jak wygląda ich dom, co tam jest, jakie mają zwierzęta i tak dalej. Zaczęły po prostu cały czas ze sobą rozmawiać. A chłopcy w tym czasie zbudowali most, nie znając nawet swoich imion. Bo jak się domyślamy, do budowania mostu nie są potrzebne imiona i wystarczy po prostu, że będziemy ze sobą współdziałać, że będziemy po prostu razem działać. Drugi przykład. Kilkanaście lat temu miałem okazję uczestniczyć w spływie kajakowym ojców z synami. Nie wiem, czy niektórzy mieli taką okazję przeżyć taką przygodę. Ja w każdym razie polecam to każdemu ojcowi, bo jest taka zasada, że w każdym kajaku siedzi ojciec i syn. Mój syn wtedy miał około 12 lat i tak mniej więcej w kilkunastu, może nawet 20 paru kajakach siedzieli właśnie ojcowie z synami. Jest to taki czas, kiedy przez kilka godzin, 5-6 godzin płynie się po rzece i jest wtedy okazja do tego, żeby rozmawiać. Ale chciałem powiedzieć o tym, co ja zaobserwowałem na takim właśnie spływie kajakowym, gdzie byli sami mężczyźni. Jak już dopłynęliśmy po południu do naszego miejsca noclegu, to wówczas po wyciągnięciu kajaków powtarzał się pewien rytuał, dosyć niezwykły, chociaż później do tego żeśmy przywykli. Polegał on na tym, że wszyscy mężczyźni, prawie wszyscy ich synowie, brali piłkę i biegli na boisko grać w piłkę. To było tam na zwykłej trawie. I zaczynaliśmy właściwie tutaj nasze jakby popołudnie od tego, żeby razem grać, żeby rywalizować, żeby po prostu kopać piłkę. Ja jestem przekonany, że gdyby z nami były nasze żony, to zaczęlibyśmy od tego, żeby rozbić namioty, a potem byśmy zaczęli przygotowywać jedzenie. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale kobiety nas ciągle karmią. One mają to w naturze, że karmią dzieci, karmią męża. Moja żona dodatkowo jeszcze karmi dwa psy i kota i ciągle się tym przejmuje, czy ten biedny pies za mało nie zjadł. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że mężczyźni nie potrafią karmić innych, ani że kobiety nie potrafią rywalizować, tylko chciałem powiedzieć, że w naszej naturze jest to, że my bardziej od takich właśnie rzeczy jak jedzenie, dbanie o schronienie, gdzie będziemy spać, dla nas ważniejsze jest to, żeby ze sobą rywalizować, żeby przeżyć przygodę, żeby po prostu powalczyć, nawet jeśli to będzie walka po prostu za pomocą piłki i tego, co z tym jest związane. Czyli jeżeli będziemy podmieniać pewne role, pewne naturalne różnice, które są pomiędzy mężczyznami i kobietami, no to wtedy może dojść do zamieszania i problemów. I chciałbym teraz, jak już po tym wstępie dotyczącym tego, że moim zdaniem się różnimy i że nasza męska tożsamość wymaga trochę innego podejścia, chciałbym odwołać się do biblijnego przykładu, czyli do przykładu Noego. Czytamy w 6 rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł, zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi, ludzi, bydło, zwierzęta, pełzające ptaki podniebne, bo żałuję, że ich stworzyłem. No i to jest najważniejsze, tylko Noego Pan darzył życzliwością. Czyli widzimy tutaj, że w tym fragmencie Księgi Rodzaju w 6 rozdziale Bóg żałował, że stworzył ludzi, żałował, że stworzył świat i tylko jeden Noe był godzien tego, żeby Bóg darzył go życzliwością. I dalej czytamy w następnym wersecie, Noe, człowiek prawy, wyróżniał się nieskazitelnością wśród współczesnych sobie ludzi, w przyjaźni z Bogiem żył Noe. Myślę, że znamy i pamiętamy ten fragment, ale może nie żeśmy sobie do tej pory jakoś tak głębiej nie uświadamiali, że właśnie Noe był prawym człowiekiem, że był człowiekiem, który zwrócił uwagę Boga i on w jakiś sposób się wyróżnił. No i jak pamiętamy, Bóg rzekł później do Noego, zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Czyli Bóg polecił, aby Noe zbudował arkę. Mamy tutaj fragment taki obraz arki Zdzisława Beksińskiego, który myślę, że każdy zna, znasz historię biblijną dotyczącą arki. Dalej potem Bóg powiedział dodatkowo jeszcze weź wraz z całą twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec mnie prawy wśród tego pokolenia. Czyli Bóg powiedział to, co wiemy już teraz o Noem. Trzy rzeczy z tej historii biblijnej dotyczącej potopu i Noego wiemy, że po pierwsze, Noe był prawy, Noe zadbał o rodzinę i zabrał ją na arkę, no i musiał ją zbudować. I teraz chciałbym, żebyśmy też się zastanowili, co może być przyczyną tego, że Bóg tak dobrze się wyrażał o Noe. Między innymi w Ewangelii Jana w 15 rozdziale, który tutaj był na plakacie, czytamy, wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co wam pokazuję. I Jezus mówi, że już nas nie nazywa sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. Więc tutaj też Jezus powołuje się na to, że jeżeli czynimy to, co Bóg przekazał, to wówczas jesteśmy w szczególny sposób traktowani. Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy właśnie tymi, którzy są dobrzy, tak jak tutaj mówiliśmy, prawi. Tak? No, słowo prawy można też przetłumaczyć jako dobry, postępujący sprawiedliwie, prawie w ten sposób. I teraz, żeby się zastanowić, co to może znaczyć dzisiaj dla mnie, że ja jestem prawy, jestem dobry, jestem sprawiedliwy. I chciałem zaproponować, żebyśmy wyszli od zastanowienia się, jakie role życiowe pełnimy. Tutaj są przykłady ról, które ja pełnię. no, na przykład jestem małżonkiem, tak? Jestem sąsiadem, jestem rodzicem, jestem trenerem, jestem chrześcijaninem, jestem, nie wiem, obywatelem, kim jest? Jestem Polakiem, jestem płatnikiem podatków, też można by tutaj powiedzieć, taką rolę też pełnię. Jestem może członkiem jakiejś wspólnoty, czyli pełnimy bardzo różne role. Rola związana z tym, że jestem mężem i ojcem, odnosi się do tego, że razem jesteśmy jako rodzina, razem spędzamy czas. Jeżeli chciałbym się z siebie zdefiniować jako dobry mąż, to można by to odnieść do tego, że dobry mąż na przykład, nie wiem, uszczęśliwia swoją żonę, że sprawia, że ona czuje się szczęśliwa i tak to może wyglądać. Jakby to rozpisać tak dokładnie, to możemy sobie spojrzeć, że dobry człowiek, to jak powiedzieliśmy sobie, to dobry chrześcijanin, dobry mąż, dobry ojciec, dobry pracownik, tak, może dobry pracodawca i wiele innych takich określeń. Jak teraz sobie pomyślimy, co to może znaczyć w praktyce, że ktoś jest dobrym mężem, no to na przykład dobry mąż dba o żonę, tak? A co to znaczy, że dba o żonę? Na przykład pomaga być jej szczęśliwą, zna jej marzenia, sprawia, by czuła się szczęśliwą, piękną i taka była. Dobry mąż, który dba o żonę, jest też jej przyjacielem, pomaga jej w domu, z dziećmi, tak? Można by też sobie tutaj zastanowić się i dopisać, że ktoś, kto dba o żonę, chroni ją tak po prostu fizycznie. Gdyby się zdarzyło, że potrzeba byłaby taka, ktoś by ją, powiedzmy, napadł, tak? Ale chroni ją też psychicznie. Nie wiem, czy zastanowiliście się, ale nasze żony potrzebują tego, żeby je chronić też przed różnymi rzeczami takimi w sferze właśnie psychicznej, że ktoś je krzywdzi, ktoś je obmawia, ktoś może gdzieś jest jakaś sprzeczka albo jakieś rzeczy, które trzeba załatwić w szkole, to na tym może polegać właśnie ochrona. Wreszcie chroni finansowo, zabezpiecza. To są, myślę, tylko niektóre z tych elementów, które może się składać na hasło dobry człowiek. Tak jak Noe miał być i był właśnie prawy, dobry, więc te wszystkie elementy dzisiaj, myślę, możemy tutaj gdzieś znaleźć. To, co jeszcze warto pamiętać o Noem, nie wiem, czy pamiętacie, ile tam osób do arki weszło? Kto pamięta, ktoś? Ile ich było tutaj? Ludzi? Ile ludzi się uratowało z potopu? Wow. No, 8 osób, nie? Bo był Noe, jego żona, 3 synów oraz synowe. Czyli zobaczcie, Noe musiał mieć też dobre relacje ze swoją rodziną. Nie tylko z żoną, nie tylko z synami, ale też z synowymi, bo inaczej by pewnie się nie zgodzili razem z nim wejść do arki, a na dodatek też mu pomagać, bo przecież on sam tej arki nie budował. Więc dla nas też wyzwaniem jest, jeżeli mamy zadbać o rodzinę, no to też w takim szerszym kontekście, żeby mieć z nią dobre relacje. No i teraz można się zastanowić, co to może znaczyć w praktyce dzisiaj zbudować arkę. Może ktoś chciałby zbudować taką replikę arki. Powstało kilka takich na świecie, między innymi ta bodajże w Kentucky, kosztowała około 100 milionów dolarów. To jest taka arka, która jest według wymiarów biblijnych zbudowana, można ją zwiedzać, można sobie gdzieś tam chodzić po prostu ją oglądać, te różne pokłady. Ale i z jednej strony dzisiaj dla nas, tak myślę, arka może być takim miejscem bezpiecznym, schronieniem, takim fizycznym. Ale myślę, że bardziej odnosi się do pewnej takiej metaforycznego odniesienia. Że dzisiaj arkę rozumiałbym jako coś, co jest takim przechowalnią wartości, religii, tego, w co wierzymy, to, co chcielibyśmy przekazać następnym pokoleniom. Jest to miejsce, które jest, czy miejsce, czy dzieło, czy coś, co związane jest z naszym funkcjonowaniem, jest takim bezpiecznym miejscem dla naszej rodziny. Musimy budować arkę, bo bo na potop na pewno się przyjdzie. I to oczywiście znów nie myślimy o potopie związanym z tym, że wody, że morze wystąpi i wody zaleją ziemię, ale myślę, że każdy z nas rozumie, że potop to jest coś, co nam się po prostu zdarza w życiu, w różnych sytuacjach. Czasami będzie to choroba, albo my zachorujemy, albo ktoś z najbliższych, tak? A może to być utrata pracy, może to być jakaś trudna sytuacja, której słyszeliśmy wcześniej o tym koledze, który nie ma po prostu na to, żeby zamieszkać tutaj w Krakowie. Więc przygotujmy się do tego, żeby być gotowym na to, jak się potop pojawi. I w Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, w Kazanie na Górze, czytamy: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. I tutaj mamy wyraźną wskazówkę, co powinno być dla nas priorytetem, o co mamy się postarać. I czasami ten fragment może być rozumiany, że w zasadzie nie martw się o nic, bo po prostu wszystko będzie nam dodane. Ja myślę, że tutaj Bóg mówi o czymś innym, że jeżeli wybierzesz właściwy cel dla siebie, jeżeli zdefiniujesz poprawnie to, co chcesz osiągnąć, jaka ma być ta twoja tożsamość, co chcesz po sobie zostawić, to wówczas wszystkie inne sprawy będą się układać. One będą podporządkowane temu. To, że tutaj jesteście, to, że jest takie tutaj wspaniałe miejsce spotkań dla mężczyzn, to jest właśnie przykład tego, że ktoś kiedyś pomyślał: zbierzmy tutaj mężczyzn, zróbmy coś wspólnie, specjalnie dla facetów. I chciałbym was zachęcić, żebyście pomyśleli też, co mogłoby dla was być taką ważną rzeczą, czymś, co jest taką właśnie arką, co jest, bo arka, jak pamiętacie, wymagała poświęcenia, wymagała pracy, wymagała wielu, wielu wyrzeczeń. I jeżeli obierzemy sobie taki gdzieś odległy cel, ważny, duży, coś, co chcielibyśmy osiągnąć, nie tak od razu, może to być cel w perspektywie kilku lat, za 3-4 lata, to wtedy będziemy mogli podporządkować inne rzeczy właśnie temu, żeby ten cel realizować. I ważne jest też, żebyśmy nie szukali różnych wymówek. My często widzimy, jak to przysłowiowo tutaj czytamy w Ewangelii Łukasza, widzimy drzazgę u kogoś, tak? Widzimy tą drzazgę, nie widzimy belki w swoim oku. Myślę, też znany fragment. Niemniej jednak, jak się dobrze zastanowić, to każdy z nas jest ślepy na wiele sposobów. My nie widzimy pewnych rzeczy, bo czasami może nie chcemy dostrzegać. Taki przykład, sprzeczka małżeńska, tak? Oczywiście żona zawsze jest winna, bo no, tak myślę sobie. Ja też patrzę na siebie, tak? No ale z drugiej strony, jak mi ktoś mnie zapytał, powiedz, a jak to było z tą winą, tak? Po połowie, czy może inaczej, no to powiem, 90% to nie moja wina, nie? Ale z drugiej strony te 10% to jednak leży po mojej stronie. Więc zastanówmy się, czy my czasami nie zrzucamy tutaj tej winy i dostrzegamy, szukamy tego źdźbła gdzieś u drugiej osoby, a nie widzimy tego, co my możemy naprawić. I chciałbym tutaj teraz zostawić was tutaj z takimi trzema pytaniami, ale pierwsze z nich będzie takie: co jest dobre dla mnie, dla mojej rodziny i jest warte tego, żeby się temu poświęcić? I mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie taką inspiracją do tego, żeby zastanowić się, co ważnego, co dobrego, co takiego wartego poświęcenia chciałbym zacząć robić. Coś, co będzie dla mnie ważne, co będzie dla mnie istotne i co chciałbym zdobyć. Nie chodzi mi o jakieś sprawy materialne, tylko jakby się zastanowić, sam dla siebie chciał zrobić coś dobrego, to co by to mogło być? Co by mogło być taką ważną rzeczą, wartą poświęcenia dla mnie, ale też i dla mojej rodziny? Wiadomo, że to, jeżeli wybierzemy coś takiego, to nie będzie prosta droga. Nie będzie jakaś prosta ścieżka. Tutaj nie wiem, czy widać, ale tu akurat samochody jadą. To ja sobie nie wyobrażam, jak to może być, ale jak sobie tutaj przyjrzycie się, to widać tutaj samochody, więc widać, że To naprawdę nie jest łatwa ta droga. I myślę, że w życiu tak jest, że jeżeli podążamy do jakiegoś trudnego celu, to i ta droga jest trudna. Ona nigdy nie jest tutaj taka szeroka i prosta. Zig Ziglar, taki mówca motywacyjny i coach, powiedział kiedyś, że raczej nikt nie wchodzi na Mount Everest, błąkając się bez celu po okolicy. No, myślę, że nie da się wejść na Mount Everest po prostu tak przez przypadek, że ktoś sobie wymyślił gdzieś tam sobie, pojechał do Nepalu i teraz tak sobie chodzi i nie miał co zrobić, wszedł na Mount Everest. No, jest to prawdopodobnie niemożliwe. Wymaga to przygotowań, wymaga to też pewnego planu, przygotowania siebie, przygotowania swoich sprzymierzeńców, przygotowania broni do tego, żeby tą walkę wygrać. Więc musimy się zmobilizować i pewne rzeczy po prostu zacząć robić. Nieżyjący już Soren Kierkegaard zdefiniował coś, co dzisiaj określamy jako skok wiary, czyli akt wiary w coś bez istnienia dowodów empirycznych. I jemu się przypisuje to określenie, chociaż on dokładnie tego tak nie nazwał, że jeżeli chcemy zrobić coś, co dotyczy spraw duchowych, co dotyczy spraw ważnych, co dotyczy spraw takich odległych i takich egzystencjalnych, to nie da się tego uzasadnić rozumowo. Trzeba po prostu ten skok wiary wykonać. Trzeba po prostu się zmobilizować, sprężyć się i podjąć w pewnym momencie decyzję. Tak po prostu na wiarę. Dlatego zostało to określone jako skok wiary. Chyba trzy tygodnie temu odwiedzaliśmy groby naszych zmarłych. I wiecie, zawsze tam jest napisane data urodzin, śmierci, zwykle imię, nazwisko oczywiście, ale na niektórych są pewne też takie różne sentencje i warto się może zastanowić, czy co byłoby na moim nagrobku. Czy na przykład przeżył życie nijak, cierpiąc bez sensu, tak z dnia na dzień, czy może nauczał swoje dzieci prawości, umiłowania Boga, życia według wartości. Co byśmy chcieli, aby znalazło się gdzieś na naszym nagrobku. My przecież wiemy, że umrzemy, jesteśmy śmiertelni, jesteśmy tego świadomi i kiedyś nasze życie się zakończy i zastanówmy się, jak je wartościowo przeżyć. Miałem taką okazję niedawno być nad Morzem Czerwonym w takim dosyć specyficznym miejscu. Przez prawie 300 kilometrów ciągnie się tam pustynia, która ciągnie się wzdłuż morza. Jest to dosyć niezwykłe miejsce, bo jak się obrócicie w jedno... O, przepraszam, coś nacisnąłem tutaj. Ops, chyba nie to nacisnąłem, co trzeba. To niestety będzie musiał teraz przelecieć wszystko. Powtórka, tak jest. To tak, żebyśmy trochę za szybko coś tutaj się nacisnęło. A przy okazji mała powtórka. Jak dojdziemy do tego tutaj zdjęcia. Tak. W każdym razie, tak po mojej prawej stronie, tak po mojej prawej ręce, ciągnie się tam przez kilkadziesiąt kilometrów pustynia. Jak ktoś tam był, to wie, ale jak ktoś jest pierwszy raz i tam, jak zrobiłem to zdjęcie, to aż się wierzyć nie chce, bo nie ma nic, nie ma żadnej trawy, nie ma liści, nie ma drzew, nie ma po prostu niczego. Natomiast wystarczy wejść do wody i dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się raj. Znajduje się podwodny raj, znajduje się rafa koralowa, która jest przepiękna, jest niesamowite barwy tam są. Znajduje się tam około 1000 gatunków egzotycznych rybek. I zobaczcie, te dwa miejsca, to miejsce takie chaotyczne, zupełnie bez życia i to miejsce, które można by przyrównać do raju, dzieli raptem może ze 100 metrów. I my tak naprawdę stoimy zawsze jedną nogą w chaosie, a drugą nogą właśnie stoimy w czymś, co jest piękne, co jest wspaniałe i cudowne. I tak sobie myślę, że nasza natura już ludzka jest taka, że my właściwie jednego dnia robimy coś fantastycznego, coś wspaniałego, a drugiego to przecieka nam to życie zupełnie, zupełnie bez celu, bez jakiegoś bezsensu. I my może tak trochę musimy być jedną nogą w czymś pięknym, a drugą w czymś chaotycznym, w czymś co zupełnie jest pozbawione sensu. Bo jak widać, jest bardzo niewielka odległość między tym, co jest piękne, cudowne i tym, co jest zupełnie bez życia, bez jakiegoś celu. Jeden z psychologów określił, że my, żeby czuć szczęście, musimy wejść w taki stan flow. To jest taki stan związany z tym, że czujemy taką radość po prostu z tego, że w ogóle coś robimy. I on z badań mu wyszło, że to jest wtedy, kiedy nie jest ani za łatwo, ani za trudno. To znaczy nie mogą być jakieś przeszkody, które będą ponad nasze siły, ale też nie może być zupełnie za łatwo. Wtedy czujemy, że żyjemy i czujemy, że możemy toczyć naszą bitwę o tożsamość. I tu już trochę zmierzając do końca, jeszcze tutaj dwa przykłady, że to ta bitwa będzie cały czas będziemy się z nią zmagać. Tak jak mówiliśmy o tym, co nam się próbuje wmówić, jeśli chodzi o postmodernizm, jeżeli chodzi o nasze wartości, jeżeli chodzi o spojrzenie na to, co możemy znaleźć w Piśmie Świętym, że to są rzeczy bezwartościowe i nieważne. I myślę, że nie możemy się na to, że tak powiem, zgodzić i po prostu podejmować wyzwania. Podejmować wyzwania, walczyć. Myślę, że ja też czasami mówię, ale co ja mogę zrobić, przecież w końcu jest tyle przeszkód. Chciałem podać tutaj przykład człowieka, którym być może niektórzy słyszeli. Kiedyś wcześniej o Janku Melle było głośno, bo on jako niepełnosprawny, jako pierwszy na świecie dotarł do dwóch biegunów, do południowego i północnego. Nie, kojarzycie go może? Tak. I to jest wtedy był bardzo młodym chłopakiem, który był bez ręki i bez nogi. I on mimo takich przeszkód nie załamał się, tylko podejmował wyzwania. I chciałem wam tutaj przeczytać przykład z jego tutaj odpowiedzi z jednego z wywiadów, gdzie dziennikarka zapytała go: gdy miałeś 7 lat, spłonął wasz dom. Gdy miałeś 9 lat, utopił się twój młodszy brat Piotruś. A w wieku 13 lat straciłeś rękę i nogę. On wszedł wtedy w czasie burzy do transformatora i prąd go poraził i przez to stracił właśnie rękę i nogę. A ty mówisz, że jesteś szczęściarzem. Jak to? No i tu jest właśnie jego odpowiedź. Po każdym trudnym doświadczeniu możemy doszukiwać się w nim sensu albo traktować jako dowód na to, że Bóg jest zły. A ludzie są dobani. Nauczyłem się, że lepiej jest postrzegać rzeczy jako dobre. Nie da się tak zrobić od razu. Na początku jest bunt, pojawiają się dziesiątki pytań, po co, dlaczego mnie to akurat się przydarzyło. I tutaj dalej jeszcze w tym wywiadzie mówi. Trudne doświadczenia nauczyły mnie pokory. Udało mi się przez nie przejść z boską pomocą. Nigdy nie byłem typem filozofa, ale jestem pewien, że gdyby nie wypadek i wszystko dobre, co po nim przyszło, to dziś na ławce z kolegami piłbym spirytus techniczny. Tak mówi człowiek, który jak widać jest, ma radość z życia mimo tego, że jest w sytuacji beznadziejnej, tak? W sytuacji, która wydawałaby się dla każdego z nas, dla ludzi zdrowych, to w ogóle jest nie do pomyślenia, jak można tak jeszcze różne przeszkody tutaj w życiu pokonywać, w jaki sposób można jeszcze z tego czerpać taką radość i tak po prostu podchodzić do życia. I jeszcze jeden przykład biblijny, jak tutaj wspominał Andrzej, bodajże w sobotę Wiesiek Grabowski będzie mówił o Samsonie, o siłaczu. Myślę, że znana historia biblijna. Był on siłaczem, który został podstępem, później stracił swoje siły, jak pamiętacie. Został przez Filistynów okaleczony, oślepiony. I przytaczam to, ponieważ ten przykład Samsona z Księgi Sędziów ponieważ być może pamiętacie końcówkę jego życia, była taka historia, że Filistyni, którzy podbili Izrael, wszyscy zgromadzili się w jednym miejscu, w jednym takim budynku w świątyni i przyprowadzili Samsona, tak trochę dla rozrywki, a on zaparł się, jak tutaj widać na tym malowidle, zaparł się o kolumnę i zniszczył całkowicie tutaj to miejsce, zabijając przy okazji wszystkich przywódców filistyńskich. No i tym uratował Izrael. I to, co tutaj możemy przeczytać w Księdze Sędziów, tych, których wówczas zabił sam, ginąc, było więcej, aniżeli tych, których pozabijał w czasie całego swego życia. Czyli zobaczcie, nigdy nie jest za późno. Samson, mimo tego, że miał ogromne siły, potem je stracił i właściwie zmarnował tą szansę, którą miał, jednak w ostatniej, myślę, minucie swojego życia zrobił więcej niż przez pozostałą część życia. Czyli chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy, ja siebie też trochę zachęcam, żebyśmy zaczęli budować arkę. Jesteśmy w takim miejscu i z takimi ludźmi, którzy są mężczyznami świętego Józefa. Wiemy, że Józef przynajmniej z podań był cieślą, więc tak sobie wyobrażam, że można by też tutaj znaleźć tutaj takie odniesienie, że budowanie arki to trochę taka robota dla cieśli, tak? Dla kogoś, kto będzie ją budował z drewna i dlatego tutaj można by też to odnieść do tutaj do waszej grupy i tego, że cieśla buduje i że też moglibyśmy tutaj na tym się skupić i po prostu zacząć budować arkę. Wspomniałem już, że przyjechałem do was z Bydgoszczy. Gdybyście kiedyś przejeżdżali główną ulicą, to mamy tam taki jeden klub fitness, który kiedyś miał takie dosyć ciekawe hasło. Nie wiem, czy widać tam z tyłu, ale tutaj jest dość wymówek, rusz tyłek. Im oczywiście chodziło o takie fizyczne odniesienie. I ja bym chciał, żeby na koniec, nie obraźcie się, ale zostawić trochę was takim właśnie hasłem: rusz tyłek i zbuduj arkę. Zacznij po prostu pracować nad czymś ważnym, nad czymś, co jest istotne, co jest ważne tutaj dla nas. I na naszej tutaj małej grupie będziemy mieli takie trzy pytania, które myślę, że już się same wyjaśniły. Jedno już było podane. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, co jest dobre dla mnie, mojej rodziny i jest warte tego, żeby się temu poświęcić. Czyli co mogłoby dla mnie być taką, no oczywiście metaforyczną arką. Co jest mi potrzebne do zbudowania arki? Oraz ostatnie pytanie, i to jest to, co zaznaczyłem na początku, żebyśmy wyszli tutaj z jedną rzeczą. Jaki będzie mój pierwszy krok? Bo budowa arki jest na tyle skomplikowana, na tyle trudna, że nie da się od razu wszystkiego zaplanować. Ale jak wiadomo, każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Dlaczego chciałbym was zachęcić, żeby się zastanowić, od czego mógłbym ja zacząć, co mogłoby być taką rzeczą, która pozwoli mi zacząć budować arkę. To tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo za cierpliwość, za to, że zechcieliście tutaj być i wysłuchać i życzę wam, żebyście budowali tą arkę wspólnie. Amen. Dziękuję bardzo.
Dzięki wielkie, Robercie. Myślę, że mamy też za co podziękować Panu. Zachęcam do tego, byśmy powstali. Dziękujemy Ci, Panie, za to słowo, które padło w nas, które padło w nasze serca, które tutaj nasz gość, nasz świadek przedstawił. Dziękujemy Ci, Panie, za to wezwanie do kroczenia w wierze. Tak jak Noe, który pomimo temu, że wezwanie było szalone, że wezwanie przerastało normalne, przeciętne myślenie, Panie, poszedł za tym. Proszę, Panie, abyś Ty dał nam taką wiarę, że to, do czego nas zapraszasz, że to, kim nas czynisz w sobie, że te dzieła, te sprawy, te miejsca, te przestrzenie, które dla nas otwierasz, są dobre i są dla nas. Daj nam, Panie, taką odwagę i determinację, byśmy to robili, byśmy to wchodzili, byśmy mogli we wszystkim, co robimy, wypełnić Twoją wolę dla naszego życia, byśmy mogli, stając w wypełnianiu Twojej woli, odkrywać, kim jesteśmy w Tobie. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.